Tak to czasami jest, że ta technika nie dopisuje tak, jakbyśmy sobie tego życzyli, ale czasami bez niej też trudno się obejść. Witam serdecznie ponownie po przedłużonej pauzie. Przepraszam, ale podlegam tym samym prawidłom, jak się nie wyleczy za pierwszym razem przeziębienia, no to potem są troszeczkę większe powikłania. Tak czy inaczej, dziękuję Bogu, że dzisiaj już mogę z wami być i mam też nadzieję, że następnym razem, czyli jeżeli to jest rzeczywiście 1 marca, chyba tak, to wtedy już zakończę, czyli 5 raz z Księgą Nehemiasza byśmy się spotkali. Dzisiaj, drodzy, chciałbym kontynuować niektóre myśli, które rozpocząłem, o ile pamiętam, zeszłym razem i będę kontynuował pewne wątki, które zastanawiają, które obrazują pewne zmagania czy realia, z jakimi chrześcijanin zmaga się, chcąc odbudowywać swoją duszę, odbudowywać swoją tożsamość w Bogu, odbudowywać ją tak, by przynosiła ona te właściwe rezultaty, właściwe owoce. Jest to o tyle istotne, że ta Księga Nehemiasza pokazuje nam, że bez obecności Ducha Świętego, bez Jego wsparcia, nasze wysiłki byłyby bardzo mocno ograniczone, o ile w ogóle możliwe, by przynosiły jakiekolwiek rezultaty. Dlatego też Jezus uczniom swoim powiedział na odchodne: nie zostawię was samymi, ale poślę wam swojego ducha, poślę ducha prawdy, który będzie wam przypominał wszystko to, co wam powiedziałem, bo nie od samego siebie mówić będzie, ale to, co usłyszy, przekaże, będzie przekazywał. Ale także to jest to duch, który będzie nas prowadził, który będzie wprowadzał we wszelką prawdę i pokazywał rozwiązania czy sposoby postępowania w konkretnych okolicznościach. Patrząc więc na osobę Nehemiasza, który jest jak gdyby tutaj typem Ducha Świętego, co nie znaczy, że wszystko, co w Nehemiaszu zobaczymy, to od A do Z to jest dokładnie Duch Święty. Nie, to jest tylko pewien obraz, symbol, typ, który pozwala nam uzmysłowić sobie, przybliża nam tą wartość tej osoby Boga, która funkcjonuje razem z nami dla naszego dobra. Dzisiaj, przyglądając się funkcjonowaniu Ducha Świętego w naszym życiu, przyglądając się funkcjonowaniu Nehemiasza, będziemy również mogli zobaczyć, jak niełatwą jest sprawa odbudowy tego, co zostało zniszczone poprzez grzech, poprzez upadek, poprzez odwrócenie się człowieka od Boga. Nasze systemy wartości, nasze systemy pojmowania rzeczywistości, to środowisko, w którym wyrastaliśmy, wpajało w nas przez lata pewne zachowania, pewne oceny, które w nas pozostają, pomimo tego, że rodzimy się na nowo. I dlatego, kiedy spotykają się chrześcijanie na przykład z różnych kultur, zachowują się różnie. Dlaczego? Dlaczego nie są jednakowi? Dlaczego nie wszyscy jednakowo się zachowują? No właśnie, tu jest ewidentny przykład tego, że każdy wnosi to z sobą, co, w czym wyrastał, w czym się wychowywał. I jednych pewne rzeczy zastanawiają, wręcz czasami gorszą, inni po prostu znów czują się w pewnych rzeczach bardzo skrępowani i zdziwieni, że jak mogą chrześcijanie tak, a nie inaczej się zachowywać. To są właśnie dowody na to, że wywodząc się z różnych środowisk, wnosimy, pomimo nowozrodzenia, pomimo czytania tego samego słowa, pomimo modlitwy i społeczności z tym samym Bogiem, wnosimy w dalszym ciągu w sobie ten system, w którym wyrastaliśmy. To i piękne, i wspaniałe, ale też konieczne, aby w pewnym zakresie ulegało to przeobrażeniu, przekształcaniu, czy przynajmniej dostosowaniu do pewnych podstawowych wartości. Bo często spieramy się o rzeczy drugo-, trzeciorzędne, podczas gdy są wartości nadrzędne. Dzisiaj też właśnie patrząc na pracę Ducha Świętego, a będziemy czytać dzisiaj bardzo dużo tekstów, będę więcej czytał tych tekstów, niech Pismo mówi za siebie, niż będę udzielał, czy chciał komentować. Niemniej jednak teraz, wprowadzając niejako, chciałbym podkreślić, że wróg, który atakuje, który sprzeciwia się temu procesowi odbudowy naszej duszy, naszej tożsamości, niebezpodstawnie sroży się i używa różnego rodzaju zabiegów, na które dzisiaj będziemy mogli zwrócić uwagę. To dowodzi mi tylko jednego, że ten proces przemiany jest bardzo ważny. Gdyby był drugorzędny, gdyby był mało istotny, gdyby to było nieważne, aby nasze uświęcenie, aby nasze dostosowywanie naszego systemu wartości do tych Bożych systemów wartości, gdyby to było mało istotne, gdyby to wszystko naraz dzięki jakiemuś prostemu przeżyciu ulegało przemianie, nie byłoby tej walki, nie byłoby tego zaangażowania mocy ciemności. Dlatego, że to jest tak bardzo istotne, dlatego będziemy oglądać dzisiaj wielką aktywność tych sił, które się temu procesowi, który rozpoczął się w wyniku pojawienia się Nehemiasza w Jerozolimie. A więc nowo zrodzenie, przeżycie społeczności z Bogiem, ożywiony duch, to jest wielki, wspaniały początek, ale następnie koniecznym jest przebudowa, czy dostosowywanie, czy odbudowywanie wartości, słowem odbudowywanie murów Jerozolimy, patrząc na czy używając określeń z księgi Nehemiasza. A więc zadaniem Ducha Świętego jest odbudowa naszej osobowości. Tak się przyjęło, że Ducha Świętego kojarzymy raczej tylko z chrztem, z mocą z wysokości, modlitwą z językami, czynieniem cudów. To wszystko jest prawda. Tak, Duch Święty się w tym objawia, takie są Jego symptomy obecności. Ale nie zapominajmy, że Duch Święty nie jest tylko i wyłącznie po to, aby czynić cuda, aby robić właśnie te wszystkie takie nadprzyrodzone wydarzenia i okoliczności w naszym życiu. On jest tutaj i w nas jest po to, aby na co dzień kontynuować w nas ten rysowanie tego obrazu Jezusa Chrystusa, jak to apostoł Paweł określa, aby ten wizerunek Chrystusa w każdym chrześcijaninie, w każdym dziecku Bożym mógł być coraz to bardziej wyraźniejszy, bardziej doskonały. A więc to jest zadaniem Ducha Świętego, odbudowa naszej osobowości. Drodzy, i tutaj chcę też podkreślić od razu też kolejny fakt. Gdy czytam Księgę Nehemiasza, zauważam, że Nehemiasz pełni tam funkcję kierowniczą. On wskazuje, co należy robić, kiedy należy robić. On obserwuje wszystko, co się dzieje i widzi zagrożenie i odpowiednio ostrzega mieszkańców Jerozolimy. Ale mieszkańcy Jerozolimy wykonują pracę. To nie jest tak, że sobie chrześcijanin usiądzie, aha, Duch Święty przyszedł po to, aby odbudować moją osobowość. Boże Wszechmogący, poślij Ducha Świętego. Duchu Święty, proszę Cię, zmień moją osobowość. Nic z tych rzeczy. To nie Duch Święty, nie modlitwa do Ducha Świętego ci pomoże, jeśli i nie załatwi tego. Duch Święty chce poprowadzić cię. Duch Święty ci będzie wskazywać, jeśli będziesz gotów go słuchać, ale to ty i ja, każdy z nas jest odpowiedzialny za to, aby posłuchać tego głosu i aby za tym głosem pójść i wykonywać konkretne prace, czy konkretne, podejmować konkretne działania. Wiecie, to się może przejawiać w różny sposób. Często możemy odnosić wrażenie, że inni też tak postępują, jak ja akurat postąpiłem. Nic nadzwyczajnego. Albo czasami usłyszysz głos w swoim wnętrzu: słuchaj, powiedziałeś o jedno słowo za dużo. Weź, podejdź do brata, podejdź do siostry, przeproś, bo tak trzeba. Nie bądź nieczuły, bądź wrażliwy, miej tyle empatii do drugiego człowieka. Szanuj, traktuj tego swojego brata czy siostrę jako kogoś wyższego od siebie i daj temu wyraz. To jest właśnie to działanie Ducha Świętego, który będzie ci podpowiadał. On nie pójdzie i nie przeprosi za ciebie. On nie pójdzie i nie będzie prostował tych rzeczy, które namącimy, nabałaganimy. Ale on na to wskaże i będzie podpowiadał, abyśmy te rzeczy prostowali. A więc tego rodzaju tak obrazowo przedstawia nam działanie Ducha Świętego księga Nehemiasza. Tak jak już mówiłem, upadek w grzech dowodzi naszej niedoskonałości, bo wszyscy zgrzeszyli i są pozbawieni Bożej chwały. Tak mówi brytyjskie tłumaczenie, ale gdyż wszyscy zgrzeszyli, brak im chwały Bożej, pozbawieni są Bożej chwały, brak im chwały Bożej. A przecież to, co Bóg pragnie oglądać w Kościele, pragnie oglądać w życiu każdego chrześcijanina, to właśnie coś, co jest pełne chwały, pełne wdzięczności i to tej chwały, prawdziwej chwały Bożej, tego Bożego odbicia w swoim stworzeniu. Dlatego też obecność Ducha Świętego w tym zakresie nas będzie kształtować. Dalej, Bóg czasami dopuszcza do tego, żeby mury upadały, aby czasami były zrujnowane. Takim przykładem jest Jerycho, które upadło, czy sytuacja ludzi w liście do Rzymian z pierwszego rozdziału opisanych, którzy poznali Boga, nie oddali Mu jednak należnej czci. Nie okazali Mu też wdzięczności jako Bogu. Mnożąc wątpliwości, stali się w końcu niezdolni do trafnego osądu. Na ich bezmyślność, ich serc nałożyło się ponadto zaślepienie. Podając się za mądrych, właściwie zgłupieli. Zastąpili przy tym chwałę nieśmiertelnego Boga podobizną śmiertelnego człowieka, wyobrażeniami ptaków, ssaków oraz płazów. Dlatego Bóg wydał ich na pastwę rządz i ich własnych serc, dalece od czystości, bezczecą zatem swoje ciała między sobą. Ci właśnie, którzy Bożą prawdę zamienili w fałsz i z nabożną czcią służą stworzeniu zamiast Stwórcy, godnemu chwały na wieki. Amen. Tak apostoł Paweł właśnie w tym pierwszym rozdziale Listu do Rzymian opisuje ludzi, którzy nie pozostawali z dala od Boga. Oni poznali Boga, ale to poznanie Boga nie spowodowało w nich, aby pójść dalej konsekwentnie za Bożym głosem, za Jego prowadzeniem, za to, aby nabierać cech, które Bóg oczekuje od nas, by jako Jego dzieci, abyśmy stawali się Jemu podobni, poszli własną drogą. Nie oddali Mu wdzięczności, zaczęli tę wdzięczność okazywać sobie na przykład nawzajem czy ludziom. Człowieka stawia się bardzo często w centrum. Teraz my, mówią, że wszystko Chrystus dokonał na krzyżu, teraz jest, On już niczego nie będzie robił. On teraz już tylko patrzy, jak chrześcijanie będą korzystać z tego, co zostało na Golgocie dokonane. Człowiek staje się teraz w centrum i na człowieka kładzie się główny akcent. Myśleli, że są mądrzy, podają się za mądrych, a właściwie zgłupieli. Zastąpili przy tym chwałę nieśmiertelnego Boga podobizną śmiertelnego człowieka. Można by było całe kazanie na ten temat rozwinąć, ale moim tematem jest Księga Nehemiasza. Nehemiasz, jego postawa dowodzi tego, że Bóg pragnie naszej odnowy. To nie jest tak, że to jest moje, nasze pragnienie, a Bogu to jest wszystko obojętne, czy tak, czy nie. Ważne jest, że narodziłeś się na nowo. Ważne, że wierzysz w Boga. Nie, Bóg pragnie, aby ta odnowa w nas nastąpiła. Dlatego posłał Ducha Świętego, dlatego posłał Nehemiasza do Jerozolimy. Bóg pragnie odbudowy murów naszej duszy. Bóg oczekuje naszego uświęcenia. Bo właściwie to odbudowywanie murów to jest też symbol, to jest hasło, za którym kryje się właśnie ten aspekt odbudowy naszej tożsamości, kształtowanie naszej chrześcijańskiej postawy. To jest droga naszego uświęcenia, no bo w rzeczywistości na co dzień konfrontowani jesteśmy, gdy szczerze patrzymy na swoje życie. Z jednej strony mamy pozycję świętości dzięki Jezusowi Chrystusowi. Tak, zostaliśmy posadzeni na okręgach niebieskich, w liście do Efezjan czytamy w drugim rozdziale o tym wraz z Chrystusem. Siedzimy w Chrystusie na okręgach niebieskich. Ale tu chodzimy po ziemi, tu nas denerwują ludzie, tu kierowcy jeżdżą przed nami, jak czasami się wyrywają słowa, jak barany, jak on może i tak dalej, i tak dalej. Tu jest ziemia, posadzony z Chrystusem na niebiosach, na okręgach niebieskich, a tutaj ziemia, rzeczywistość, właśnie. Bóg wraz z Nim, tak, to jest ten tekst, a następnie mamy praktykę tej świętości. Jaka ona jest? Myślę, że nawet dzień dzisiejszy każdemu z nas przysporzy odpowiednio wystarczająco dość przykładów, że no, chodzimy po tej ziemi i czasami mówimy, no tak, tylko jesteśmy ludźmi i tak to już musi być. Nie, drodzy bracia i siostry, my z dnia na dzień powinniśmy się uświęcać. My z dnia na dzień powinniśmy nosić wizerunek Chrystusa coraz to bardziej, ale to jest proces, którego musimy się uczyć. Łagodności, jakiejś cierpliwości wobec innych, szacunku i tak dalej. To nie są rzeczy, które przychodzą od tak, z marszu. Więc potrzebujemy procesu uświęcenia. Zastanawiałem się, czy nie zrobić tutaj takiego prostego diagramu dwóch kółek, ale postaram się wam to w jakiś sposób nakreślić, byście sobie wyobrazili. Jeżeli jedno z nich, z tych okręgów, tych kółek byłoby wypełnione i nazwane, że jest świętością, pozycją w Chrystusie Jezusie, a drugą jest rzeczywiste moje, twoje życie, to proces uświęcenia polega na tym, że to kółko naszego codziennego życia, reprezentujące nasze życie, zacznie się zbliżać do tego kółka reprezentującego Jezusa Chrystusa, aż staną się wzajemnie pokryte. To tak jak z zaćmieniem słońca czy księżyca, kiedy te tarcze zbliżą się i nakładają na siebie. I wtedy, kiedy one się zaczynają nakładać, kiedy są nałożone na siebie, możemy powiedzieć, już nie żyję, że ja, tylko żyje we mnie Chrystus. Zostało to nałożone, stało się to tożsame. Patrząc na życie takiego człowieka, można powiedzieć, on chodzi jak Jezus, on mówi jak Jezus, on czyni jak Jezus, on się zachowuje jak Jezus. To jest właśnie cel, o którym mówimy i o który chodzi Bogu, by osiągnąć w naszym życiu. Teksty potwierdzające nasze uświęcenie czy świętość, że Bóg tego oczekuje, potwierdzają tylko w wielu miejscach tę podstawową prawdę. Popatrzmy przez chwilę na postać Nehemiasza, znaczenie jego imienia. Jahwe pociesza. Lub ten, który koi, który uspokaja, przybyłby pocieszać, naprawiać i odbudowywać. To są właśnie cechy również Ducha Świętego, który przyszedł, aby właśnie te rzeczy dokonywać w naszym życiu. Innego pocieszyciela wam poślę, powiedział Jezus. Właśnie, przybyłby pocieszać, przybyłby naprawiać, przybyłby odbudowywać. Odbudowa duszy i jej uświęcenie, często to już podkreślałem i po raz kolejny podaję, jest procesem. To nie jest chwilowy moment przeżycia, chwila, która odmienia całkowicie naszą postawę. To jest proces, który trwa w czasie, jest rozłożony. Oczywiście on jednych może następować w pewnym okresie, w pewnych obszarach szybciej, w innych wolniej. Niemniej wymaga czasu. Jeśli chodzi o Nehemiasza, tutaj zostało to podkreślone, kiedy Nehemiasz rozmawia ze swoim zwierzchnikiem, z królem, ten zadaje mu pytanie, ile to zajmie czasu. I wtedy dowiadujemy się, że to trwać będzie około 12 lat. 5 rozdział, 14 wiersz. Czyli przez 12 lat. I to był ten okres, który Nehemiasz przewidywał na odbudowę zniszczenia, jakie dosięgnęło Jerozolimę w wyniku upadku, w wyniku grzechu, w wyniku pójścia do niewoli. Dalej, jeśli chodzi o funkcjonowanie, czy ten proces uświęcania, jest on zgodny z wolą króla, któremu służył Nehemiasz. My możemy powiedzieć, jest on w pełni wolą Bożą w stosunku do każdego z nas. Niektórzy ludzie oczekują czy szukają Bożej woli. Panie, pragnę poznać Twoją wolę. Chcę Ci podać dzisiaj wieczorem. Bożą wolą jest, aby proces odbudowy Twojej duszy, aby proces odbudowy Twojej tożsamości, aby proces Twojego uświęcenia zaczął rozwijać się, przybierał coraz to większych realnych rozmiarów. To jest na pewno Bożą wolą i to jest Jego oczekiwaniem w stosunku do nas. Że nie jest łatwe, to jest oczywiste. Musimy się z tym zmierzyć. To wymaga z naszej strony środków i wysiłku, aby do tego przyłożyć swoje ręce. Niemniej też musimy być świadomi, że ta praca i ten proces zagrożony jest atakami nieprzyjaciela. Dzisiaj będziemy mogli zobaczyć pewną progresję. To nie są tylko jakieś tam drobne incydenty, ale to są bardzo konkretnie i to progresywnie rozwijające się, bardzo perfidne ataki na ten proces odbudowy. Nehemiasz zachęcał ludzi w Jerozolimie do przystąpienia do odbudowy murów. W drugim rozdziale czytamy tak. W końcu jednak wyjawiłem swój plan. Jesteście świadomi. Powiedziałem niedoli, w jakiej się znajdujemy. Oto Jerozolima leży w gruzach. Nie ma bram, bo strawił je ogień. Chodźmy, odbudujmy mur Jerozolimy. Nie żyjmy już w pohańbieniu. Następnie opowiedziałem im o dowodach troski mojego Boga oraz o tym, co powiedział mi król. Wtedy odpowiedzieli, dobrze, powstańmy i budujmy. Wezbrała w nich siła i przyłożyli ręce do dobrego dzieła. Drodzy, patrząc na ten tekst, chcę zwrócić uwagę, że Nehemiasz utożsamia się, umiejscawia siebie razem z ludźmi. On jest wśród nich. Chociaż, jak za chwileczkę zobaczymy, on nie przyjmuje ich punktu widzenia. To jest bardzo ważne, abyśmy zwrócili uwagę, że nasza optyka, nasza perspektywa, nasza ocena samego siebie nie zawsze jest tą, jaką widzi w nas Bóg. Dlatego to jest ważne, aby Duch Święty, który jest w nas, abyśmy posłuchali Jego głosu, bo On lepiej zna. Bo my czasami przeceniamy swoje wartości, albo nie doceniamy swoich możliwości. Bóg natomiast przez swojego Ducha Świętego widzi we właściwy sposób i we właściwy sposób potrafi nas ocenić. Dalej, chciałem też podkreślić fakt, że by przystąpić do odbudowy i murów Jerozolimy, potrzebna jest świadomość, że są one zniszczone. Bo jeśli tej świadomości nie ma, jeżeli uważamy, a wychowałem się w rodzinie chrześcijańskiej, nigdy nie miałem żadnych takich strasznych incydentów w życiu, życie tego świata jest mi zupełnie obce, ja miałem z tym problem. Ja wyrosłem w rodzinie, może nie ludzi nowonarodzonych, ale czytających Biblię na co dzień i żyjących po chrześcijańsku. Ja zawsze słyszałem na swój temat od maleńkości, że jestem grzecznym, poprawnym chłopcem i tak dalej. Jak mi później powiedziano, że ja mam wyznawać grzechy i modlić się, prosić o przebaczenie, to myślę, chwileczkę, ale jakie grzechy? Przecież ja cały czas byłem w porządku. Nie widziałem potrzeby niczego wyznawania. Miałem z tym poważny problem. I dlatego to zdaję sobie sprawę, że można w ten sposób oceniać własne życie. Dopiero gdy przyszła świadomość, że nie wszystko wygląda tak, jak mi się wydaje, wtedy dopiero byłem zdolny do tego, aby zrobić krok we właściwym kierunku, aby wzywać imienia Pańskiego, by być zbawionym. Gdy tej świadomości nie ma, gdy wydaje ci się, że jest wszystko okej i niczego nie trzeba zmieniać, to nie będziesz niczego zmieniał, bo tego nie będziesz widział. Natomiast Nehemiasz zauważył i podkreślił to, jesteście świadomi niedoli, w jakiej się znajdujemy. To jest ważne, aby ta świadomość pojawiła się, bo ona otwiera tą możliwość rozpoczęcia tego procesu. Ukrywając swoje słabości, żyjemy w oderwaniu od faktów. A wielu z nas, no co tu ukrywać, no, nie obnosimy się z tym, że jesteśmy w czymś słabi, że coś się nam nie udaje, albo że mamy jakieś fobie, lęki, czy coś tam jeszcze innego. Jest to taką naszą wewnętrzną gdzieś tam tajemnicą po to, żeby raczej nie wyszło na jaw. Z drugiej strony jest przeciwna postawa. Ludzie niektórzy są tylko wpatrzeni w swoje słabości. Widzą tylko swoje niemożliwości. Widzą tylko to, że się do niczego nie nadają, że im nigdy nic w życiu nie wyszło i że w ogóle to są pokrzywdzeni przez los i tak dalej. I wpatrzeni w swoje słabości, bardzo łatwo zatracamy nadzieję i wtedy też ten proces właściwie ma problem, żeby rozpocząć. Z kolei nie widząc powodów, by się tym martwić, unikamy potrzeby zmian. Ale to, że nie szukamy potrzeby zmian naszego życia, wcale nie oznacza, że rzeczywistość, w jakiej żyjemy, tych zmian nie potrzebuje. Dopiero przychodzi czasami jakiś okres czasu, czy okoliczności się zmieniają i wtedy człowiek dopiero otwierając oczy mówi, wow, to ja przez tyle lat nie wiedziałem o tym. Wydawało mi się, że niczego nie trzeba zmienić. A tu jednak trzeba było zmieniać dużo wcześniej. Dobrze jest, kiedy mamy możliwość korzystania z Bożej łaski i wykorzystywania i naprawiania, czy włączania się w ten proces odbudowy. Aby odbudowywać mury, musimy znać Boże stanowisko. To już wiemy, że Bóg jest za tym, że Bóg tego chce. Ja wiem, jakie wiążę z wami plany, oświadcza Pan. To plany o pokoju, nie o niedoli. Chcę dać wam szczęśliwą przyszłość i uczynić was ludźmi nadziei. To jest Boże nastawienie, to jest Boże oczekiwanie. Z Księgi Jeremiasza 29:11 ten cytat. Dalej, Nehemiasz, jak już wcześniej nadmieniłem, utożsamił się z ludem. Tam używana jest forma pierwszej osoby liczby mnogiej, zaimek my. My żyjemy w pohańbieniu, my żyjemy w takich okolicznościach. Nehemiasz utożsamił się z człowiekiem, utożsamia się z nami. Przychodzi, aby być w nas, aby funkcjonować w nas. Ale Nehemiasz nie przyjął ich spojrzenia. Oni patrzyli na spalone bramy, oni patrzyli na zburzone mury i to było ich perspektywą i oceną sytuacji. Nehemiasz widział dalej. Nehemiasz widział odbudowane mury. Nehemiasz widział kwitnące, wtętniące życiem miasto. Pełne nadziei, pełne właściwych relacji i tego, co jest pozytywne w funkcjonowaniu tego miasta. Też charakterystyczną rzeczą jest to, że Nehemiasz nie przyszedł, aby potępić mieszkańców Jerozolimy. On nie przyszedł, nie powiedział, słuchajcie, ludzie, 80 parę lat już tu jesteście. To już które pokolenie? I wy dalej w takich ruinach? Jak wam nie wstyd? Co wy robiliście przez ten czas? Nic z tych rzeczy. Nehemiasz nie przyszedł i nie wytknął ani razu jakiegoś zaniedbania, zaniechania, czegoś tego rodzaju wobec mieszkańców Jerozolimy. Ale rysował przed nimi perspektywę przyszłości, perspektywę tego, co może być. Napawał ich otuchą, nadzieją tego, co może się okazać w ich życiu w przyszłości. Oczywiście oczekuje, wymaga naszego zaangażowania. I określa stan, w jakim się znajdują i prowadzi do stanu, o jakim jedynie marzyli. Wiecie, czasami to jest ważne, aby określić prawdziwie stan, w jakim się znajdujemy. Bo można sobie wyobrażać, ja czuję się zdrowo. Dzięki Bogu czuję się zdrowo. Wielu ludzi może się czuć zdrowo. Ale to wcale nie oznacza, że to, że się czujesz zdrowo, jesteś zdrowy. Ja czasami się śmieję, mówię, nie idę do lekarza, bo od czasu do czasu mi tylko coś dolega. Jak pójdę, to mi powie, na co choruję. A więc lepiej nie iść. Dobrze, jeśli tak można. No właśnie, ale tu chodzi o coś innego, tu chodzi o życie duchowe. Określenie rzeczywistego stanu pozwala na we właściwym czasie, odpowiednio szybkim czasie reagowanie, aby zapobiec, by coś gorszego się nie pojawiło w naszym życiu. I dlatego diagnostyka jest bardzo ważna w tym duchowym również wymiarze, w tym duchowym obszarze naszego życia. I Nehemiasz to dokonał. Ocenił mury, pooglądał to wszystko, zobaczył, w jakim są stanie. Miał dokładny przegląd tego wszystkiego. Jemu nie trzeba było podpowiadać, a jeszcze tutaj jest jakieś pęknięcie, a tam wyłom. On to wszystko znał. Ale teraz nie przyszedł opowiadać z ludźmi, wiecie, no tutaj się sypie, tamto rozwalone i tak dalej. Tylko mówi, słuchajcie, my musimy te mury odbudować. One muszą być zniosłe, one muszą być mocne, one muszą mieć dawną świetność albo jeszcze ją przerastać. W związku z tym prowadzi, ocenia stan, jaki jest dotychczas, ale również opisuje to, do czego chce prowadzić. Odbudowanie tych murów to obraz również naszej duchowej walki. Dlatego, że często ta duchowa walka to jest różnie rozumiana. Niektórzy uważają, że gdy sprzeciwiamy się jakimś tam dziełom diabelskim, gdy ktoś wypędza demony, albo gdy modlimy się o uzdrowienia, wtedy staczamy duchową walkę, albo głosząc Ewangelię, ludzie nawracają się, byliśmy zaangażowani w duchową walkę. Poniekąd można też w ten sposób to określić. Ale nie zapominajmy, ja chciałbym to bardzo mocno podkreślić, na co dzień bierze każdy z nas udział w duchowej walce, która odbywa się w obszarze naszej duszy. To tutaj 90% duchowej walki każdego chrześcijanina się odbywa. To tu wszelkiego rodzaju ścierają się poglądy, myśli, zamysły. Tutaj się w naszej głowie wszystko kotłuje. Z jednej strony ustabilizowane poglądy czy postawy, z drugiej strony to, co do nas dociera. I zaczyna się walka. Gdzie jest prawda? Zadajemy sobie pytania. Tu się kotłuje. To jest właśnie ten obszar, gdzie duch pożąda przeciwko ciału, a ciało przeciwko duchowi. I gdzie się spotykają? No w duszy. I tutaj następuje ta duchowa walka. I dlatego obraz jest tej odbudowy murów jest obrazem również naszej duchowej walki. Zobaczmy teraz na to, co zapowiedziałem, że odbudowa murów wzbudza reakcję naszych wrogów. Gdy o tym usłyszał Sanbalat, chronita, Tobiasz, sługa amonicki i Arab Geszem zaczęli z nas kpić i drwić. Cóż wy tam robicie? Zniecacie bunt przeciwko królowi? Wtedy zwróciłem się do nich i powiedziałem im tak. Bóg niebios nam poszczęścił. My, Jego słudzy, zaczniemy i skończymy budowę. Wy natomiast w Jerozolimie nie macie ani swojej części, ani do niej praw, ani też nic nie łączy was z jej historią. Kiedy tylko zaczęto mówić o odbudowie, jeszcze nie przystąpili, ale kiedy pojawiła się ta chęć, wiecie, ta mobilizacja, kiedy Nehemiasz zmotywował mieszkańców Jerozolimy i oni mówią, tak, weźmy się, odbudujmy, wstąpiła w nich siła, zapał, naraz tego marazmu, w jakim żyli, pojawiła się iskierka nadziei, że będziemy żyć inaczej, będziemy inaczej funkcjonować. W tym momencie, gdy to usłyszał Sanbalat, zaczyna kpić i drwić. Zaczyna się od kpiny i drwiny. Człowiek, który się narodzi na nowo, wśród swoich kolegów, znajomych dalej z tego świata, bardzo często w pierwszej fazie jest narażony właśnie na kpinę i drwinę. No, zobaczymy, jak długo ci się uda być takim świętoszkiem. Ciekawe, jak długo to będzie trwało w twoim życiu. Ciekawe, jak długo wytrwasz w wolności od nałogu czy od jakichś tam rzeczy. No, ciekawe, kiedy po raz pierwszy znów pojawią się na twoich ustach wyrazy, do których przyzwyczailiśmy się już, a uszy puchną, gdy ty to wypowiadałeś. Z takimi stwierdzeniami się możemy spotykać. Gdy jest sam początek, od razu jest poddawanie kpina, drwina, wyszydzenie tego pozytywnego zamysłu. To jest ważne, abyśmy mieli tę świadomość, że rozpoczynając, przystępując do tego procesu, możemy być narażeni właśnie od samego początku na reakcję wroga w postaci kpiny i drwiny. Ale słuchajcie, to nie jest wszystko, dlatego że wróg zaczyna w następnej kolejności okazywać swój gniew, oburzenie i atakuje naszą wolność. Popatrzcie na kolejny cytat z Księgi Nehemiasza. Ja tu podaję według nowego tłumaczenia, Stare Nowe Przymierze, to najnowsze polskie tłumaczenie. Gdy Sanbalat usłyszał, że budujemy mur, był pełen gniewu i oburzenia. Kpił też z Judejczyków, tylko że tam były tylko kpiny i drwiny, a tu już jest oburzenie i gniew. Powiedział nawet w obecności swoich braci oraz wojska samarytańskiego tak. Co ci nędzni Judejczycy wyczyniają? Czy mamy ich tak pozostawić? Czy widzicie tutaj zastanawianie się, próba ataków na wolność mieszkańców Jerozolimy? Czy my możemy im na to pozwolić? Co oni wyczyniają? Czy mają tak składać ofiary? Naraz oni są zainteresowani, czy w takich okolicznościach, jak oni to będą składać teraz te ofiary? Naraz przez lata ich nie interesowało, że składane były ofiary w świątyni. Ale teraz, kiedy zaczynają się mury odbudowywać, naraz interesuje ich również ich pobożność, czy religijność, jak będzie ta religijność wyglądać. Dalej, czy pozwolić im teraz dokończyć? Czy pozwolić im ożywić te gruzy i popioły? Bo przecież to wszystko spalone. A Tobiasz Amonita, stojąc przy nim, dorzucił: nawet jeśli zbudują, wystarczy, że list skoczy na ten mur i rozsypie im się ta budowla z kamieni. A więc w dalszym ciągu jest drwina, kpina, ale również i atak na poczucie wewnętrznej wolności. Każdy z nas przecież ma... Do wolności zostaliśmy powołani i nikt nikogo nie ma prawa zniewalać czy określać mu, że to ci nie wolno albo tamtego ci nie wolno. My jesteśmy do wolności powołani. Oczywiście, że pod zasłoną tej wolności nie możemy pogłażać sobie własnym pożądliwością i tak dalej, ale ta wolność jest nam zagwarantowana, szczególnie jeśli chodzi o nasze życie w społeczności z Bogiem. A więc wielki gniew, oburzenie i teraz do tego dochodzi jeszcze mobilizacja sił ze strony nieprzyjaciela. A więc w 4 rozdziale już, gdy Sanballat wraz z Tobiaszem, Arabami i mieszkańcami Aszdodu usłyszał, że odbudowa muru Jerozolimy posuwa się do przodu i że już zaczynają wypełniać się wyłomy, był zagniewany i wielce oburzony. Ponadto wszyscy oni zmówili się ze sobą, że wystąpią zbrojnie przeciw Jerozolimie, tak, by doprowadzić w niej do niepokojów. Zobaczcie, 85 lat wolności, składania ofiar, wszystkiego i cisza. Nie ma żadnej reakcji nieprzyjaciół, okolica w porządku, no, chodzi do innego zboru, chodzi do innego kościoła, a niech mu tam, nic się nie zmieni. Natomiast kiedy zaczyna się ten proces odbudowy, następuje natychmiast atak i to z coraz to większym nasileniem, coraz to widać wyraźnie tutaj progresję tych zamysłów. Popatrzcie dalej. Podejmowane są próby dywersji i dezinformacji. Jak to zostało określone? Mówiono też tu i ówdzie w Judei. Tragarze opadli z sił, gruzu nie ubywa. Czy damy radę ten mur odbudować? Tak więc nasi wrogowie uradzili, zanim się dowiedzą i zanim się spostrzegą, wpadnijmy między nich i wybijmy ich. Połóżmy w ten sposób kres temu dziełu. A gdy nasi nieprzyjaciele przekonali się, że o wszystkim wiemy i że Bóg zniweczył ich plan, to wróciliśmy wszyscy do muru, każdy na swoje stanowisko. To są urywki tylko z tej księgi, aby pokazać te poszczególne elementy. Właśnie dezinformacja. Przecież oni pracowali przy murze codziennie, oni odbudowywali, ale zaczęły krążyć pogłoski. To nie tylko tym razem, ale jest wiele innych jeszcze przykładów. Za chwilę o nich będziemy mogli czytać. A więc próby dywersji, dezinformacji, kłamstw podawanych na różny temat. Zaskoczony byłem postawą, która się pojawiła nie tak dawno. Mówiłem wam, że w jednym ze zborów byłem, aby w jaki sposób zażegnać tam pewien konflikt, problem, który się pojawił. No i ponownie pastor przejął funkcję, bo już był doprowadzony do całkowitej rezygnacji. Wyobraźcie sobie, kiedy już wszyscy tak się rzucili sobie w ramiona i pojednanie nastąpiło w niedzielę, w poniedziałek pojawiła się po zborze pogłoska rozesłana. Pierwszą rzeczą, którą pastor zrobił dzisiaj rano, poszedł do banku i zczyścił całe konto. I to 40 paru, 50 członków w ciągu pół dnia usłyszało. Tak gorliwie był ktoś zainteresowany tym, aby poinformować o tym, co się stało. A przecież nikt nie poszedł ani do banku, ani nie czyścił konta. Po prostu nic takiego nie było. Kiedy przyszło na nabożeństwo i ktoś tam stanął i powiedział, że to jest kłamstwo, że to jest podłe, że ta, w ten sposób niegodne chrześcijańskiej postawy. Wtedy wstaje jeden i mówi, no bracia i siostry, to ja rozsyłałem tą wiadomość, bo ludzie mi powiedzieli, że tak było. Wiecie, to, że ludzie gadają, to jest taka formułka diabelska, żeby zasiać właśnie niepokój. Wiesz, pastorze, ludzie mówią, że w tym zborze to czy tamto się im nie podoba. Ludzie mówią, że coś jest na rzeczy. Ludzie mówią, jacy ludzie. A nie, to tego to ja nie będę zdradzał, to jest takie duchowe, doniosłe, podniosłe, taka ranga tajemniczości. Stare jak świat, można powiedzieć. Stare jak od księgi Nehemiasza. Mówili w Judei, że w Jerozolimie, której nie widzieli, co tam się dzieje, mówią, że tragarze już są słabi, że już nie mają sił nosić tych gruzów na ściany. O, więc dywersja, dezinformacja. Następnie wróg dąży, by przerwać proces odbudowy. To nie jest tylko próby podejmowania ataków. Ataki są podejmowane, ale jeśli ciągle raz za razem są odpierane skutecznie, a warto się przyjrzeć temu, w jaki sposób Nehemiasz, za sprawą Nehemiasza te wszystkie ataki były odpierane. Na to nie będę zwracał uwagę. Jeśli ktoś jest tym zainteresowany, proszę zobaczcie. Po wszystkich tych tekstach jest reakcja Nehemiasza. Drodzy, kiedy patrzę na tę aktywność sił wrogich mieszkańcom Jerozolimy, sami sobie by nie dali radę. Dlatego sami sobie też nie damy radę z naszym procesem odbudowy. Dlatego Bóg posłał Ducha Świętego, aby był z nami, aby był w nas, aby prowadził nas i aby nam wskazywał, co i jak, w którym momencie należy robić. Nie tylko były zewnętrzne niepokoje i ataki. Wiecie, naraz w pewnym momencie zaczęło się dziać również wśród samych mieszkańców Jerozolimy i tych najbliższych sąsiedztwa przysiłków wewnętrzne niepokoje. W tym okresie dało sobie znać niezadowolenie ze strony ludu, szczególnie, przepraszam, ja tego nie pisałem, ale napisano, szczególnie kobiet. Ludzie burzyli się przeciw Żydom, własnym braciom. Byli tacy, którzy mówili, jesteśmy dość liczni wraz z naszymi synami i naszymi córkami. Wesprzyjcie nas więc zbożem, byśmy mieli co jeść i mogli jakoś przeżyć. Inni z kolei mówili, żeby nabyć zboże w czasie głodu. Zastawiliśmy nasze pola, winnice i domy. I wreszcie byli tacy, którzy się skarżyli. Pożyczyliśmy pieniądze, by opłacać podatek królewski, lecz jako zabezpieczenie musieliśmy dać nasze pola i nasze winnice. Już nieważne, jakie były tego powody, wewnętrzne rozterki, już nie spowodowane czymś z zewnątrz, ale czy ja rzeczywiście idę właściwą drogą? Dlaczego to jest tak? Na początku byłem pełen radości, euforia, narodziłem się na nowo, wdzięczny Bogu za zbawienie, wszystko. No pewność zbawienia mam, moje imię zapisane w Księdze Życia, ale ciągle te zmagania, ciągle te... Coś jest chyba nie tak i te wewnętrzne rozterki zaczynają czasami dochodzić do głosu. Jakże dobrze, że Duch Święty ma miejsce i możliwość przebywania w nas, aby nam przypomnieć wszystko to, co powiedział Jezus i aby nas wprowadzać we wszelką prawdę, a prawda wyswobadza, prowadzi do wolności. A więc to są tego typu rzeczy. Pojawia się więc poczucie dyskomfortu, niezadowolenia. Przejdźmy dalej jeszcze. Trochę czasu zostało, więc dalej, jeśli chodzi o odbudowę murów i dalszy ciąg reakcji wrogów. Tym razem pojawiają się pułapki, zwodnicze podszepty wroga. Zobaczcie, co się pojawia. Gdy Sanballat, Tobiasz, Arab Geszen Oraz pozostali nasi wrogowie usłyszeli, że odbudowałem mur i że już nie ma w nim wyłomów, a w tym czasie brakowało w bramach jedynie wrót, przysłał do mnie Sanballat i Geszem taką wiadomość. Spotkajmy się na naradę w Kefirim, w Dolinie Ono. Zamierzali oni jednak uczynić mi coś złego. Wszyscy oni bowiem chcieli nas przestraszyć, myśląc, stracą zapał do pracy i jej nie dokończą. Co więc teraz zrobię? Wzmocnijmy ręce. To jest zawołanie Nehemiasza. A więc pułapki, pojawiające się myśli, a sugestie, które ktoś podsuwa. Wiesz, a może byś tak wziął udział w tym czy tamtym? Co ci szkodzi? Przecież możesz. Nie wszystko jest pożyteczne, nie wszystko jest właściwe. Ta zdolność oceny, rozeznania, który potrzeb, która propozycja jest właściwą, a która jest pułapką, jest nieodzowną. I tu znów, kto z nas na tyle jest bystry i potrafi to rozpoznać, gdyby nie Duch Święty w nas, który nas jest w stanie i wprowadza we wszelką prawdę. A więc podszepty zwodnicze wroga. Dalej, rozgłaszanie plotek podważających autorytet. Popatrzcie, co dalej plotki. Tam pojawiały się, że to tragarze są już opadli siła. Tutaj wreszcie Sanballat przysłał do mnie piąte zaproszenie. Tam cztery razy zapraszał na to spotkanie. Było w nim napisane tak. Wśród narodów krąży wieść. Ludzie mówią. Geszem je rozgłasza, że ty wraz z Żydami zamierzacie zbuntować się i właśnie dlatego odbudowujesz mur. Ponadto, jak głoszą te wieści, zamierzasz zostać ich królem. Podobno nawet proroków ustanowiłeś, by głosili o tobie w Jerozolimie. Judea ma króla. Wieści te wkrótce dotrą do króla. Przybądź zatem niezwłocznie na naradę z nami. W odpowiedzi posłałem mu taką wiadomość. Nie stało się nic z tego, o czym piszesz. Wszystko to jest twoim własnym wymysłem. A więc wróg tworzy niestworzone historie. Tworzy takie urojone poglądy, które powodują, że można się ich przestraszyć. Ale Nehemiasz rozpoznaje i mówi, to jest twój własny wymysł i dlatego te plotki, ale próba podważania autorytetu wobec króla. Dalej, pojawiają się również miejsce na pseudoproroctwa, które mają gwarantować poczucie bezpieczeństwa. Zobaczcie, jak to wyglądało. W tym czasie przyszedłem do domu Szemajasza, syna Delajasza, który był synem Mehetabela. Zauważyłem, że jest niespokojny. Powiedział on do mnie, spotkajmy się w domu Bożym we wnętrzu przybytku. Zamknijmy za sobą drzwi, bo przychodzą cię zabić. Wtedy odpowiedziałem, czy taki człowiek jak ja ma uciekać? I czy taki ktoś jak ja, wchodząc do przybytku, przeżyje? Nie pójdę. Stwierdziłem bowiem, że to nie Bóg go posłał do mnie z tym proroctwem, lecz przekupili go Tobiasz i Sanballat. Został on przekupiony po to, aby mnie przestraszyć i doprowadzić do grzechu. Liczyli na to, że się zniesławię i że będą mieli powód, by mnie zhańbić. A więc kolejny atak, tym razem w postaci pseudoproroctwa. Różne mogą być okoliczności. W naszym przypadku ktoś może naprawdę pewne rzeczy w formie nawet proroctwa wygłaszać. Żyjemy w czasie, o którym Boże Słowo wyraźnie nas ostrzega i mówi, że wyjdzie wiele zwodniczych duchów na świat. No więc kwestia teraz rozpoznawania ich działania, ich funkcjonowania, ich proroctw, ich podszeptów, ich pułapek. Z tej strony, patrząc na Księgę Nehemiasza, jest doskonałym podręcznikiem tego, by zamysły diabelskie nie były nam obce, abyśmy mogli wiedzieć, jakimi metodami potrafi się posuwać i w jaki sposób będzie starał się atakować nasze życie, szczególnie wtedy, kiedy idziemy zgodnie z Bożą wolą, realizując odbudowę naszej duszy, poddając się procesowi uświęcenia, funkcjonując w tym zakresie, wtedy nasze życie jest szczególnie atakowane. Donosicielstwo i gloryfikacja dzieł wroga. Właśnie co innego się dzieje. Były to również dni, kiedy wielu przedstawicieli możnych rodów Judy prowadziło z Tobiaszem ożywioną korespondencję. Wielu w Judei było z nim sprzysiężonych. Był on bowiem zięciem Szechaniasza, syna Aracha, a jego syn Jehoham był ożeniony z córką Meszulama, syna Brekiasza. W mojej obecności omawiano wieści o jego sukcesach. Zwróćcie na to uwagę. W obecności Nehemiasza opowiadali między sobą, jakie sukcesy Tobiasz odnosi. Natomiast jemu donoszono moje słowa. A więc ci wszyscy, którzy piali z zachwytu na temat sukcesów Tobiasza, donosili słowa i postawę Nehemiasza. Tobiasz natomiast słał swoje listy po to, by mnie w jakiś sposób przestraszyć. Donosicielstwo, gloryfikacja dzieł wroga. Czasami człowiek wierzący dochodzi do wniosku, moi przyjaciele, którzy nie poszli tą drogą, sukcesy, odnoszą awanse i tak dalej, a ja ciągle jestem w miejscu, w którym jestem i mam się tak, jak się mam. Zaczyna to być takie dosyć przygnębiające. Bracie i siostro, nie wszystko zależy od tych wartości, które tutaj jesteśmy w stanie na tej ziemi osiągnąć, zdobyć, posiadać. One przeminą. A to, do czego przykładasz swoją rękę, by dokonywało się uświęcenie w twoim czy w moim życiu, ma wymiar wieczny, ma wartość nieprzemijającą. Mury wreszcie zostały odbudowane. Zobaczcie. Mur tymczasem został wykończony. Stało się to w 25 dniu miesiąca Elul. Roboty przy nim trwały 52 dni. A gdy usłyszeli o tym wszyscy nasi wrogowie, na okoliczne narody padł strach. Już nie miały o sobie tak wysokiego mniemania. Przekonały się te narody, że to właściwie nasz Bóg dokonał całego tego dzieła. Proces odbudowy murów, proces uświęcenia jest możliwy, aby się dokonał w moim i w twoim życiu. To jest zupełnie realne. Mury zostały odbudowane. Wrogowie, tym razem wrogowie popadają w strach, widząc, że dzieło zostało dokończone. Pamiętacie, na początku Nehemiasz powiedział, my w imieniu Boga zaczynamy i dokończymy dzieło budowy murów, ale wy nie macie w tym żadnego działu, żadnego udziału. Wrogowie popadają w strach. Wyniosłość i zuchwałość narodów zostaje upokorzona. Mniemanie o swojej wyższości, o tym, jak, co my tutaj, co ci nędzni Żydzi, co oni wyprawiają, czy możemy im na to pozwolić. Naraz zostają upokorzeni i już nie myślą o sobie tak wyniośle. I to, co najciekawsze, gdy to dzieło zostało dokończone, zostało podkreślone fakt i oznajmione to zostało, oczywistym stało się to wszym i wobec, że jest to Boże dzieło. Bracie i siostro, pozwalając Nehemiaszowi, pozwalając Duchowi Świętemu na działanie w twoim życiu, w moim życiu, ludzie będą widzieć Boże dzieło, które się dokonuje. To nie będzie to, że ty masz silną wolę i dlatego wyszedłeś z takich czy innych sytuacji, że tak czy inaczej się zmieniłeś. Nie, nie będzie żadnych domysłów. Patrząc na przemianę, którą będzie Bóg dokonywał w twoim życiu, ludzie będą mówić, to tylko Bóg, to tylko Jego łaska, to tylko Jego moc mogła tego dokonać. I kończąc, chciałbym jeszcze odnieść się do jednej rzeczy. Nie ujmowałem tego w swoim tym konspekcie, ale chcę to podkreślić również bardzo wyraźnie. I to w kontekście tych pojawiających się również różnych poglądów, między innymi o tym, że człowiek wierzący może mieć demony czy demona. Wypędzają niektórzy demony z ludzi wierzących. Zwróćcie uwagę, że ani jednym momencie żaden z tych wrogów, choć mury były rozwalone, choć nie było wrót w bramach, nie pojawił się na terenie Jerozolimy. Tylko i wyłącznie z zewnątrz. A to wysyłali wiadomości, a to posyłali posłańców, a to wszystko cały czas było oddziaływanie Tobiasza, Sanballata i Gerszona z zewnątrz. Nigdy z wewnątrz. Nehemiasz nie musiał wypędzać żadnego z tych wrogów z obrębu Jerozolimy, bo oni tam w ogóle nie mieli prawa wejść i nie wchodzili. I to jest bardzo doniosły przyczynek również do tego, aby mieć tę gwarancję i pewność, że będąc dzieckiem Bożym, owszem, jesteśmy indagowani. Jesteśmy jak lew ryczący dookoła nas chodzi i próbuje zastraszyć, próbuje wysyłać myśli, próbuje atakować, próbuje zastraszać, próbuje plotkować na nasz temat, ale tylko to są zewnętrzne opresje. Z wewnątrz nie ma takiej możliwości. Jeśli ktoś jest Bożym dzieckiem, narodził się na nowo, jest Bożą własnością, tam oddziałuje na życie tego człowieka Nehemiasz, Duch Święty. I tego możemy być pewni i za to możemy Bogu być wdzięczni. Dziękuję za waszą uwagę. 2 minuty do 20:00, także oddaję głos pastorowi.